wracamy do domu. Wracamy do miejsca, z którego wyszliśmy. W takim razie to wszystko jest bez sensu. Tyle przejść po to, żeby wrócić do miejsca, z którego wszystko się zaczęło. W takim razie jesteśmy jak Abraham. Kręcimy się w kółko. Tylko że pielgrzymka to coś więcej niż chodzenie. Oczywiście możesz być na pielgrzymce i iść, ale możesz też, idąc, pielgrzymować. Wszedłeś tu, czy pielgrzymowałeś? Czujesz zasadniczą różnicę? Jeżeli szedłeś, to zrobiłeś coś bez sensu, bo nie wyszedłeś z punktu A i nie doszedłeś do żadnego punktu B. Idziesz do punktu wyjścia, kręcisz się w kółko. Ale jeżeli pielgrzymowałeś, to te parę set kilometrów, parę tysięcy kroków ma wielką wartość w twoim życiu, bo masz w tym momencie szansę odkrycia czegoś ważnego w swoim życiu. Powiedziałem na początku, że pielgrzymka tak naprawdę to zatrzymanie. Zatrzymanie po to, żeby przyjrzeć się, kim jestem. W jakim miejscu mojego życia jestem. Jak to się stało, że jestem właśnie tu. Że pielgrzymka to zatrzymanie po to, żeby zawołać razem z innymi, ale na końcu samodzielnie, indywidualnie, intymnie. Panie, przymnóż mi wiary. Panie, przymnóż mi wiary, żebym zobaczył, kim jestem. Że jestem człowiekiem, z którym Ty, Boże, nawiązujesz więź, bliskość, przyjaźń. Że jestem człowiekiem, do którego Ty, Boże, mówisz. Że Tobie się spodobało do mnie mówić. Że jestem człowiekiem, którego Ty, Boże, stawiasz pośród innych. Jestem człowiekiem, w którym mogą się dziać wielkie rzeczy, że jestem zdolny do wiary, do posłusznej odpowiedzi na to, co do mnie mówi Bóg. Jestem człowiekiem, który razem z innymi potrafi stworzyć więź i stanąć przed Bogiem, jeden drugiego podprowadzić do Boga. Jestem właśnie tym człowiekiem, który zatrzymał się po to, żeby zobaczyć, jak wiele już Bóg mu dał, jak wiele w swoim życiu przeszedł. Wracamy do domu. Wszystkie podróże, wszystkie pielgrzymki mają sens tylko wtedy, kiedy wracasz do domu, gdzie możesz usiąść, gdzie możesz opowiedzieć komuś, gdzie byłeś, co robiłeś, co cię w życiu spotkało, gdzie możesz opowiedzieć, kim jesteś. Kiedyś staniemy na wieki wieków przed obliczem Boga w domu. Zaraz zadziwicie się, bo to jest też rolą ojca podpowiadać, żeby potem dzieci się dziwiły. Nie wyręczać, ale podpowiadać, żeby bardziej ktoś rozumiał, co to się dzieje. Kiedyś chciałbym, żeby o mnie, o nas powiedziano: Panie, widzę ogromny tłum. Odziani są w białe szaty, skąpani we krwi baranka. To ci, którzy przyszli. Panie, Ty wiesz, kim oni są. Oni przyszli do Ciebie. Panie, Ty ich znasz. Jakub wraca do domu. Po tych wszystkich wydarzeniach usłyszał od Boga głos: idź do Betel, tam zamieszkaj. Wznieś tam też ołtarz Bogu. I teraz uwaga, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed twym bratem Ezawem. Jakub dostaje polecenie powrotu do miejsca, z którego wyszedł. Idzie do miejsca, które pierwotnie nazywało się Luz, które on sam nazwał Betel, ponieważ to tam, zdjęty trwogą, przerażony, tam spotkał Boga. Idzie do miejsca, o którym tradycja kościoła mówi drabina Jakubowa. Po raz pierwszy wyszedł z domu pod kloszem mamy i od razu spotkał, objawił mu się. Nie, że sam spotkał, ale objawił mu się Bóg. Kiedy wyszedł z ziemi rodzinnej, kojarzy ci się coś? Spotkał Boga. Nie było to dla niego łatwe doświadczenie. Zobaczył, że w tym swoim małym życiu, w tym robaczym życiu jest miejsce na wielkie rzeczy. Zatęsknił za niebem, przebudziło się w nim coś, co było, ale uśpione. Kojarzy ci się coś? wiara jak ziarenko, które ma moc urosnąć do potężnego drzewa. Co robi Jakub, kiedy słyszy głos Boga? Wykonuje to, co mówi. Niesamowite. Jest jak Maryja. Niech mi się stanie według Twego słowa. Wykonuje to, co Bóg mówi. Już jest zażyłość. Już jest relacja. Już jest więź. Nie tylko grochem o ścianę, a mów sobie, ja i tak po swojemu. Tam już jest działanie, współdziałanie. Jesteś więcej? Tam już jest pewna postawa, ponieważ Jakub przybiera na siebie konsekwencje, które wynikają z posłuszeństwa Bogu. Mówi do swoich domowników, do wszystkich, którzy z nim byli. Usuńcie wizerunki obcych bogów. Niesamowite. Nie da się pogodzić. Jeżeli wierzę, to nie da się to pogodzić z czymś, co jest przeciwne wierze. Jeżeli jestem ochrzczony, jeżeli idę w niedzielę do kościoła, to potem na wózku swojego dziecka nie przyczepiam krzyżyka nawet na czerwonej wstążeczce. Usuńcie wasze bożki. Kiedy wyszli od Labana, wzięli ze sobą jego bożki, amulety, które miały ich chronić, ale po drodze Jakub przekonał się, że to wszystko lipa, że jedynie Bóg prowadzi życie człowieka, Bóg żywy, ten sam Bóg, który objawił się ojcu w wierze Abrahamowi i ojcu po krwi Izaakowi. Usuńcie wizerunki obcych bożków. Przygotowany jest do tego, co kiedyś bracia, siostry po jednej krwi, kiedyś lud Izraela usłyszy. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jakub już to robi. To nic. Jeszcze coś więcej. Oczyśćcie się, mówi dalej Jakub do swych domowników i do wszystkich, którzy z nim byli. Oczyśćcie się. Kiedyś na twoją głowę, na moją też, lali wodę, bo woda oczyszcza. Bo woda zabiera brud. A woda Boża, uświęcona Bożym błogosławieństwem i obecnością, uświęca, czyści, zabiera grzech. Oczyśćcie się. Na ostatniej wieczerzy to było. Jezus podchodzi z wodą do Piotra, a on mówi: Panie, Ty nie będziesz mi nóg mył. Jeżeli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Panie, nie tylko ręce i nogi, ale i głowę. Wykąpany potrzebuje nogi sobie tylko umyć. Wy już jesteście czyści. Wy już jesteście czyści, bo ochrzczeni. Brama wiary już jest przed wami otwarta. Możesz śmiało krzyknąć: Daj mi więcej wiary. Daj nam więcej wiary, żebyśmy jeszcze bardziej mieli świadomość, kim z łaski Twojej, Boże Ojcze, jesteśmy. Daj nam więcej wiary, żebyśmy widzieli, jak Ty nas prowadzisz i w ten sposób stawali się świadkiem, znakiem dla innych tego, że Ty jesteś. To nic. Jakub powiedział jeszcze coś więcej do swoich domowników. Zmieńcie szaty. Przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Kojarzy ci się coś? Zobacz, jaka konsekwencja wiary. Tu już nie da się Panu Bogu świeczka, ale diabełkowi ogarek. Jaka konsekwencja wiary. Jaka moc wiary. To już nie jest cieć, który kiwał wszystkich łącznie ze sobą naokoło. To jest mąż, to jest mężczyzna, to jest mocarz wiary. Co za zmiana. Wszystkie te wizerunki obcych bogów zakopali niedaleko Sychem. Kojarzy ci się coś? To jest to Sychem, do którego Jozue zwołał wszystkie narody. To jest to Sychem, to jest to miejsce, które jako pierwszy podeptał Abraham, kiedy wszedł do ziemi, którą Bóg mu obiecał. To jest to miejsce. My cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. Tam Jakub zakopuje stare życie, bo jest już nowym człowiekiem. Idź do miejsca, w którym Bóg ukazał ci się i nie było to łatwe doświadczenie. Bóg, błogosławiąc mu, powiedział do niego: imię twe Jakub, ale odtąd nie będziesz nazywać się Jakub, lecz będziesz miał imię Izrael. Kojarzy ci się coś? Twoje imię. Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Kojarzy ci się coś? Że twoje imię to coś więcej niż żeby wiedzieli, jak cię wołać? Że twoje imię to działanie Boga w tobie, w twoim życiu? Bóg rzekł do niego: ja jestem Bóg Wszechmogący, bądź płodny i rozmnażaj się. Niech powstanie z ciebie naród i wiele narodów, niech królowie wyjdą z twych bioder. Kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi, daję tobie i twemu przyszłemu potomstwu. Dam ten kraj. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, również mój Bóg, Bóg Dariusza, Dariusza Jana. To jest ten sam Bóg, który stanął naprzeciwko mnie i zaprosił mnie za sobą. To jest już inny Jakub, bo kiedy spotykam się z Bogiem, Bóg mnie przemienia. To już jest inny człowiek, zupełnie inny człowiek, nie że zmienił się sam. Ile musiał przeżyć, ile musiało go ze strony Pana Boga doświadczyć, nie że on doświadczył Boga. Jak my to czasami mówimy: proszę księdza, ja nie czuję Boga, ja nie doświadczam Boga. Kim jesteś, żebyś Boga doświadczał? To Bóg doświadcza człowieka po to, żeby spojrzeć na swoje życie i zacząć ruszać się z miejsca. Ile Jakub musiał przeżyć, zanim stał się Izraelem, doświadczyć, że Bóg jest mocny, że Bóg we mnie walczy. Ile to mu wszystko musiało kosztować, a my czasami myślimy, że po pierwszym kryzysie wszystko już się zmieni, będę święty, nigdy nie będę grzeszył i w ogóle będzie świetnie. Bzdura. Nie bądź śmieszny, bo jesteś naiwny. Ile lat musi upłynąć, zanim przegryziesz prawdę o sobie, zanim krok po kroku pozwolisz się Bogu zdobywać? Ile lat musi upłynąć, zanim zaczniesz nie tylko Boga słyszeć, ale słuchać? Nie tylko słuchać, ale Jego słowo wprowadzać w czyn. Każdy ma własną drogę, każdy ma własny czas, chociaż Bóg do każdego z nas to samo mówi. Ile lat musi upłynąć, żeby zobaczyć, że z tego, co się w twoim życiu dzieje, Bóg planuje o wiele większe rzeczy, niż jesteś sobie w stanie wyobrazić czy wymyślić? Bóg dla tych, którzy Go miłują, przygotował wielkie rzeczy. Bóg dla tych, którzy je miłują, przygotował wielkie rzeczy. Panie, przymnóż mi wiary, żebym umiał tak żyć według twojego słowa, według twojego błogosławieństwa. Przymnóż mi wiary, Panie. Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, dziećmi, ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Jakub, posłuszny woli Boga, rusza następnie, uwaga teraz, obyście byli zaskoczeni i zadziwieni. Zadziwienie jest początkiem mądrości. Mamy już przed sobą Jakuba, który nie jest mądry ludzką mądrością, ale jest mądry, bo odkrywa, że mądrość to dar Boga. Jakub rusza do Efrata. Mówi ci to coś? Betlejem judzkie, Efrata. Jakub rusza do miejsca, z którego wyjdzie Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Nie wie, dokąd idzie. Kojarzy ci się coś? Abraham przeżywał to samo. Jakub nie wie, dokąd idzie, ale idzie do miejsca, z którego wyjdzie Chrystus. Przypadek? Proszę zobaczyć. Abraham z Izaakiem zapowiadał Chrystusa. Jakub na tej historii zbawienia jeszcze o tym nie wie, dokłada kolejny krok. On idzie do miejsca, z którego Chrystus urodzi się tu pośród nas, z ludzi, zrodzony, a nie stworzony. Idzie do Betlejem. Ale pielgrzymka to sprawa życia i śmierci. Po drodze do Betlejem, do Efrata, zaczyna mu umierać jego ukochana Rachela. Umiera mu w momencie, kiedy rodzi mu najmłodszego syna, Beniamina. Pielgrzymka to sprawa życia i śmierci. Nie będziesz żył, jeżeli coś w tobie nie umrze. Coś, co najbardziej kochasz. Jeżeli to, co najbardziej kochasz, najbardziej niby jest twoje, jeżeli tego nie zabierze ci Bóg sam. Kojarzy ci się coś? Abraham Izaaka miał oddać. Jakub oddał Rachelę. Abraham oddał Izaaka i przekonał się, że Bóg jest Bogiem. Mocnym, wszechmocnym, wiernym. Jakub oddał Rachelę, dostał Beniamina życie za cenę śmierci. A tobie co Bóg zabrał? Co takiego Bóg zabrał? Ile cię kosztuje ta pielgrzymka? Idziesz tu tylko? Czy pielgrzymujesz? Wracamy do domu. Zakończy się pielgrzymka. Ale czy zakończy się pielgrzymowanie? Potem Jakub żyje w otoczeniu swoich licznych synów. Bardzo kocha Józefa, tego, który jako pierwszy urodził mu się z jego ukochanej Racheli. Ale to, co jest przez niego bardzo kochane, wcale nie jest lubiane przez pozostałe jego dzieci. Jakub bardziej miłował Józefa i wkurzało to jego braci. Kojarzysz tę historię? Jak chcieli go zabić, bo mówili, to jest ten, który miewa sny. Zobacz, że wiara nie chroni przed niebezpieczeństwami. Postanowili go zabić. Wiecie, kto uchronił Józefa? Ochronił Józefa? Ruben, pierworodny Jakubowy, urodzony ze znienawidzonej Lei, za pomocą której Laban wystawił Jakuba do wiatru. Jakub nie kochał Lei, ale to ona urodziła mu pierworodnego Rubena i to ten uchronił, przemówił do rozsądku pozostałym braciom: nie zabijajmy naszego brata Józefa. To w końcu nasz brat. Sprzedajmy go Izmaelitom. I tak, Jakub i jego dzieci, najpierw przez Józefa, a potem dalej samodzielnie już, trafiają do Egiptu. Tam, gdzie był przedtem Abraham. Tam, gdzie później będzie Jezus Chrystus, o którym będzie powiedziane: z Egiptu wezwałem potomka mojego. Idą do Egiptu, bo w Egipcie dokonają się bardzo wielkie cuda, które Bóg pokaże już nie tylko pojedynczemu Abrahamowi, Izaakowi czy Jakubowi, ale Bóg pokaże to już wszystkim, całemu ludowi. Jesteśmy Kościołem Boga żywego. Jesteśmy Kościołem. I Bóg się troszczy już nie tylko o mnie, o ciebie czy o tamtego, ale Bóg się troszczy o nas. Panie, przymnóż nam wiary. Jakub słyszy od swojego ojca w niebie: nie bój się, nie bój się. Idź do Egiptu. Ja jestem z tobą. Idź bez obawy. Uczynię cię tam wielkim narodem. Ja tam pójdę z tobą. Ja cię stamtąd wyprowadzę. A Józef zamknie ci oczy. Niesamowite. Co za zażyłość. Co za bliskość. Jakub idzie do Egiptu, bo Bóg mu obiecał, że go tam nie zostawi. Idzie do ziemi obcej. Do ziemi nieznanej. Nie potrzebuje schematów, że nigdy tak nie było, albo zawsze tak było. Idzie, bo jest prowadzony przez Boga, którego słucha. Którego słucha. 17 lat. Jakub żyje w Egipcie i kiedy się zestarzał, mówi do swojego Józefa: jeżeli darzysz mnie życzliwością, połóż mi swą rękę pod biodro na dowód twojej wiernej miłości, że nie pochowasz mnie w Egipcie, ale gdy zasnę, wywieziesz mnie z Egiptu i pochowasz mnie w grobie moich przodków. I wtedy Józef przyprowadza mu swoje dzieci: starszego pierworodnego Manassesa i młodszego Efraima. I Jakub chce ich mieć przy sobie, swoje wnuki, bo chce ich pobłogosławić. Niesamowite. Ten, który wykradł błogosławieństwo, domaga się obecności swoich wnuków, bo chce ich pobłogosławić. Niesamowite. I zaczyna ich błogosławić. Manasses jest pierworodny, ale Jakub, mając w pamięci, co zrobił Ezawowi, kładzie prawą rękę na głowie Efraima, który stoi. Uwaga, to sobie teraz trzeba wyobrazić. Efraim, stojąc przed Jakubem, stoi po jego lewej ręce. Jakub prawą rękę kładzie na głowie Efraima. Lewą rękę kładzie na głowie Manassesa, który stoi po jego prawej ręce. Lewą rękę kładzie na Manassesa. Widząc to, Józef oponuje. Mówi: ojcze, pierworodny jest po drugiej stronie. Połóż na niego prawą rękę. Myśli, że Jakub już nie dowidzi ze starości. A Jakub nie. Mówi, że tak ma być. On doskonale pamięta, kim był i doskonale wie, bo przeżył to na własnej skórze, kim jest dziś, dzięki Bogu. Błogosławi. Ten, który wykradł błogosławieństwo, błogosławi, czyli przekazuje wiarę dalej, mając ręce złożone na krzyż. Wyobraźcie to sobie. Prawa ręka na głowie Efraima, który stoi po lewej jego stronie. Lewa ręka na głowie Manasesa, który stoi po jego prawej stronie. Jakub błogosławi krzyżem. Rozumiesz coś z tego? Jakub błogosławi krzyżem, nie mając pojęcia, że na krzyżu narodzi się kiedyś życie dla mnie i dla ciebie, którzy jesteśmy tu. Błogosławiąc, mówił: Bóg, któremu wiernie służyli przodkowie moi, Abraham i Izaak, Bóg, który jak pasterz mnie prowadził przez całe me życie, aż po dzień dzisiejszy, Anioł, który mnie bronił od wszelkiego zła, niech błogosławi wam wszystkim. Niech przetrwa w was moje imię oraz imię moich przodków, Abrahama i Izaaka. Niechaj szeroko rozmnożą się na ziemi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Amen.